Dzień dobry, moi drodzy. Ja nazywam się Karol Paciorek. Witam w Imponderabiliach. Moją gościną dzisiejszą jest Karolina Wigura.
Dzień dobry, albo dobry wieczór.
Karolina jest moją gościnią pierwszą z takiej serii, która się będzie tutaj tworzyła na kanale. Serią związaną z faktem, że w tym roku na jesieni będziemy mieć wybory parlamentarne. I część z was być może pamięta, że przed poprzednimi wyborami rozmawiałem z politykami, którzy kandydowali na urząd prezydenta. Tym razem, w przypadku tych wyborów, pomyślałem sobie, że fajnie byłoby dla mnie i dla was, gdybyśmy przygotowali się wspólnie do tych rozmów, do których być może dojdzie między mną a politykami po wakacjach albo w czasie wakacji. To jeszcze wszystko się wydarzy. Tak, żebyśmy mieli trochę większy bagaż wiedzy o tym, jak polska polityka wygląda teraz, jaki jest kontekst historyczny polskiej polityki w ciągu, nie wiem, ostatnich 5, 10, 20 lat. Czego możemy się spodziewać po politykach, którzy obecnie kandydują, po partiach, które obecnie się reklamują, startując z kampanią wyborczą, tak żeby się nie dać wymanewrować. Dla mnie to jest o tyle ważne, że myślę, że o tym doskonale wiecie, ja nie jestem dziennikarzem politycznym. I dla mnie to też będzie ogromna pomoc właśnie w przygotowaniu do tych rozmów z politykami, które mam nadzieję nastąpią. Ponieważ nie mam tej wiedzy, nie mam tego bagażu doświadczeń i wiedzy, którą na przykład Karolina posiada, a jednak chciałbym móc rozmawiać z tymi politykami w taki sposób, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby nie dać się też wymanewrować, co, jak wiemy, politycy mają w swoim DNA, oni się chyba z tym genem manewrowania rodzą, więc tym przydługim wstępem chciałem wam powiedzieć, że to jest początek tej serii. Karolina jest moją pierwszą gościnią w ramach tego, więc bardzo, bardzo się cieszę. I dwa słowa o tobie. Jesteś socjolożką, współtwórczynią portalu i w ogóle kultury liberalnej jako tworu. No a ostatnio współautorką książki Do spółki z sympatycznym Tomaszem Terlikowskim o wiele mówiącym tytule Polka ateistka, Polak katolik. Tę książkę przeczytałem i o tej książce też dzisiaj porozmawiamy. Jeżeli w ogóle chcecie dowiedzieć się więcej o tej książce, to było całkiem sporo rozmów przy okazji premiery, których udzieliliście razem z Tomaszem w wielu miejscach wspólnie, więc też, żeby ten kontekst złapać, możecie to sobie poszerzyć. I ta książka, tak to może zacznę, ta książka jest jednym z kamyczków, który sprawił, że chciałem z tobą porozmawiać w ogóle. Bo jesteś osobą, która stara się zrobić coś niemożliwego. Czyli porozumieć się. W czasach, w których porozumienie wydaje się być najbardziej odległe, obozy coraz bardziej wydają się być od siebie oddzielone. I ta książka, która wywołała pewnego rodzaju zamieszanie w branży, delikatnie rzecz biorąc, raczej ma mosty budować niż je burzyć. Więc pozwól, że zacznę od takiego bardzo, bardzo ogólnego pytania. Czy twoim zdaniem w ogóle obecnie porozumienie pomiędzy ludźmi, nie politykami na razie, ale pomiędzy ludźmi, którzy głosują, głosować będą, jest możliwe? W sensie, czy to jest coś, co jest projektem na dekady, na pokolenia, czy też są jakieś sposoby uzyskania porozumienia w ciągu najbliższego półrocza, roku?
Ja zwykle od innego końca albo początku zaczynam. To znaczy nie od tego, czy porozumienie jest możliwe, chociaż zaraz do tego dojdę. Tylko zwykle zadaję sobie pytanie, patrząc na rzeczywistość społeczną, polityczną i w ogóle na to, co mnie otacza, zastanawiam się nad tym, co jest nie do zniesienia. I rzeczywistość w Polsce jest w wielkiej mierze dla mnie nie do zniesienia, a częścią tego, co jest nie do zniesienia, jest to, że właściwie nie da się słuchać rozmów, które są toczone w debacie publicznej. I ta polityka, od której się tak odżegnujesz, mówiąc, no ja nie jestem tutaj dziennikarzem od polityki i tak dalej, to tak trochę pobrzmiewa w tym, no nie jestem, bo to się nie da wytrzymać. Tego się nie da znieść. To jest jakieś, te rozmowy są jakieś nie takie, jakieś za bardzo spolaryzowane, ci ludzie grają, a nie rozmawiają i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby jedna rzecz, że dla mnie po prostu ten brak porozumienia, który nas otacza i na którym polityka gra w Polsce i dziennikarze na tym grają i media tożsamościowe na tym grają, on jest jakoś nie do zniesienia. Więc jeśli pytasz mnie, czy porozumienie jest możliwe, to ja odpowiem, to jest raczej taka próba. Sprawdźmy, czy jest możliwe, czy może być możliwe i co właściwie znaczy. Bo to nie jest też oczywiste. Tak, bo to też nie jest oczywiste dla wielu osób, co my w tej książce robimy. To znaczy, na czym w ogóle to polega. bardzo wiele osób zarzuca nam na przykład, że my się wzajemnie nie masakrujemy. To znaczy, ta książka, przypominam państwu, nie nazywa się Polka ateistka masakruje albo Polak katolik masakruje, tylko ona się nazywa kontra.
To w dwóch tomach powinno wyjść wtedy.
Będzie, tak, będzie drugi tom. Ale my też nie do końca próbujemy wygrać ze sobą. Mhm. I to jest bardzo ważne założenie tej książki. To znaczy, założeniem tej książki jest to, że w tym kraju są ludzie, którzy się ze sobą na poziomie poglądów nie porozumieją. Oni się nie dogadają. I my się nie próbujemy ze sobą dogadać na zasadzie, no to jak w tańcu, tutaj Terlikowski, proszę bardzo, ty się przesuniesz tu, ja się przesunę tam, albo weź się przesuń stąd, bo tak nie można. To tak nie robimy tego. Tylko raczej próbujemy powiedzieć sobie wszystko, co myślimy i zobaczyć, czy się zmieścimy pod parasolem, bo to jest ta metafora, która wielokrotnie w tej książce wraca. Parasolem wspólnego państwa.
Parasolem wspólnego państwa. Tak, to prawda. Pozwól, że do książki jeszcze wrócimy za chwilę, bo ona faktycznie w różnych miejscach dotyka tych rzeczy, które są też bieżące, bo jest tam rozdział i o Kaczyńskim, i o Tusku, i o tematach, które są najgorętsze, takie jak aborcja, eutanazja, Kościół. Ale z zupełnie innej beczki. Którego obecnie aktywnego polityka najbardziej cenisz? Mhm.
Bardzo ciekawe pytanie. Ale pytasz mnie, na kogo głosuję, czy kogo
nie,
cenię?
Którego najbardziej cenisz?
Kogo cenię jako zoon politikon, zwierzę polityczne, uzdolnionego polityka?
Tak. W sensie, no nie mówię
znaczy,
o...
Znaczy, kto jest najwybitniejszy?
Którego najbardziej cenisz holistycznie, całościowo? Mhm. Nie, i wiesz, to nie musi być osoba, z którą rozmawiałaś, czy którą znasz osobiście, ale którego polityka najbardziej cenisz?
Ale aktywnego?
Aktywnego, tak. Aktywnego. No, niestety.
Nie, bo to jest też trochę tak, że jak pytasz mnie, kogo cenię, to mnie już pobrzmiewa, kogo popierasz.
Nie. Okej? Okay? Nie rozgraniczam właśnie... to, cenię. Nie Kto musisz, jest... Możesz najbardziej cenić polityka, na którego nie głosujesz.
Dzisiaj najwybitniejsi politycy na polskiej scenie publicznej? Tusk i Kaczyński. Czyli bracia.
A gdybyś mogła wybrać jednego z nich, którego bardziej cenisz?
Cenisz pod względem moralnym, pod względem projektu politycznego.
Projektu politycznego.
Jeżeli mam już wybierać, to wolę ten projekt polityczny, który reprezentuje Tusk. To jest oczywiste.
Mhm. Ale bierzesz ich w tandemie też.
Tak, oczywiście. Sensie. To znaczy, tak, bo to... dlatego cię pytam, co to znaczy cenisz. Tak. Jeśli chodzi o to, kto jest wybitnym politykiem, doświadczonym, mającym skuteczne strategie polityczne, takim, który jest w stanie narzucić swój projekt polityczny wspólnocie, no to z całą pewnością to nie jest tylko Tusk. Mhm. Zastanawiałabym się jeszcze nad Rafałem Trzaskowskim.
Który zaczyna być gorącym nazwiskiem.
Zaczyna
Znowu.
Być, chociaż to też jest ciekawe w polskiej sferze publicznej, że człowiek ma 50 lat i zaczyna być gorącym nazwiskiem.
Mówię to o tym najbardziej bieżącym kontekście. Rozmawiamy na początku kwietnia, jeżeli słuchacie tego później. Na początku kwietnia pojawiła się plotka, która może się ziści do momentu, w którym odsłuchujecie tę rozmowę, a może nie, że Rafał Trzaskowski miałby być takim czarnym koniem po stronie Koalicji Obywatelskiej na ostatniej, choć nie wiem, czy to jest, nie wiem, kiedy się ostatnia prosta wyborów zaczyna, ale powiedzmy, że w którejś fazie wyborów, żeby Donald Tusk, który już uzbierał te 20 z hakiem procent dla koalicji, mógł zdobyć jeszcze kilka procent tych niezdecydowanych. Swoją drogą uważam, że publiczność internetowa, w sensie teraz zwracam się do was, widzowie i słuchacze, gros was jest właśnie tymi niezdecydowanymi. Więc to jest trochę taki koszyk osób, do których prawdopodobnie być może, a może tak, może nie, ten Trzaskowski by uderzał. Wiesz co, pytam o to, którego polityka najbardziej cenisz, też dlatego, że zastanawiało mnie i czytając książkę i czytając to, czym się zajmujesz, a zajmujesz się nie tylko polityką polską, zastanawiałem się, czy właściwie będziesz, czy ten polski grajdołek jest dla ciebie, wiesz, takim guilty pleasure trochę. Wiesz, że ciężko to cenić, po prostu się tym zajmujesz, bo się tutaj urodziłaś, jesteś Polką, zajmujesz się polską polityką, ale gdybyś mogła wybrać to, czy nie zajmowałabyś się polityką gdzie indziej. Innymi słowy, czy polska polityka odchodzi swoimi standardami znacząco od polityki, nie wiem, na przykład niemieckiej?
To jest kilka pytań w jednym, wiesz? Znaczy, tak, pierwsze oczywiście jest pytanie, moim zdaniem, wiesz, zastanawiałam się przed tą rozmową, jak w ogóle będziemy ze sobą rozmawiać o polskiej polityce. Tak. Jedno takie zasadnicze pytanie, które mi przychodziło do głowy, to jest, czy to nie jest przypadkiem tak, że polska polityka jest o nudzie. To znaczy, że to jest taka straszliwie nudna polityka.
To powiedz mi, czemu tak uważasz?
Bo jej emocjonalność, ten diapazon emocjonalny tej polaryzacji stał się już po prostu nie do zniesienia nudny. To znaczy, rozumiesz, jeżeli...
Ale przecież wszyscy są rozgrzani do czerwoności.
No właśnie, ale ile możesz być rozgrzany do czerwoności? I w gruncie rzeczy, ile możesz nie rozmawiać o tym, co jest do przerozmawiania? To jest cały czas takie, prawda, wszyscy się rozgrzewają, zamiast porozmawiać o tym, jaki jest naprawdę problem. I to nie jest tylko zasługa PiSu, to jest w wielkiej mierze zasługa PiSu, bo PiS każdy skomplikowany problem cywilizacyjny zamienia w rozmowę na temat tego, czy atakują nas tęczową zarazą geje i lesbijki, albo czy będziemy jeść robaki i tak dalej, i tak dalej. Ale w istocie o niczym nie rozmawiamy, zatem jest potwornie nudno. Więc tylko, że wiesz, żeby tak nie było, że nagle teraz uznamy, że tutaj jest, no tak, to nie jest dojrzała scena polityczna w tych dojrzałych demokracjach, to nie, jest tak no, inaczej. To tak nie myślimy, okej? Okay? To już znaczy tak.
Późno.
Niemiecka polityka nareszcie zaczęła być interesująca. Dlatego, że wybuchła wojna. Dawniej tam było śmiertelnie nudno. Z innego powodu niż w Polsce. W Polsce uważam, że jest nudno, bo jak wszyscy jesteśmy tacy rozgrzani, to nie rozmawiamy już merytorycznie i to trwa od bardzo dłuższego czasu. Natomiast w Niemczech było nudno, dlatego że właściwie co do wszystkich najważniejszych rzeczy panował konsensus. I to były takie trochę technokratyczne
to
rozmowy.
To brzmi jak raj z polskiej perspektywy.
Tak, ale niesłusznie. Ale okay. Niesłusznie, bo ten raj właśnie pod wodzą Angeli Merkel skończył się tym, że tak jakby ten spokój wybuchł im w twarz. To znaczy okazało się, że Angela Merkel prowadziła taką politykę, która w wielu miejscach po prostu w ogóle nie rozwiązywała problemów. Przyklepujemy i następna rzecz. Przyklepujemy, nie robimy niczego, czego nie mówią nam sondaże, żebyśmy zrobili, no, tylko tam Niemcy boją się atomu. Dobra, wyłączamy elektrownie atomowe. Niemcy chcą mieć bezpieczeństwo energetyczne. Dobra, pobieramy rosyjski gaz, nie ma problemu. I potem jakby Angela Merkel kończy swoją erę, tak mówiono, że to jest era Merkel. Przychodzi następny kanclerz, wybucha wojna i okazuje się, że wszystko się rozpada na kawałki. I ta polityka się zrobiła strasznie ciekawa, bo oni próbują się pozbierać.
W pewnym sensie, jak opowiadasz o tej polskiej, o tej niemieckiej polityce, to kojarzy mi się dość duża garść opinii podobnych o Tusku.
Oczywiście. Oczywiście.
Tusk był takim właśnie sondażowym przywódcą, który nie reformował i wiele osób popiera albo popierało do pewnego momentu PiS właśnie dlatego, bo wreszcie ktoś coś innego.
Tak, to znaczy
zrobię.
Powiedzmy sobie od razu, że PiS też jest sondażową, taką władzę sondażową, to znaczy oni nie zrobią niczego, co im tam nie wyjdzie z tych badań, tak. Że to zyska poparcie, tylko że oni bardzo często, tylko że tam nie ma tego aspektu, bo jednak w Platformie Obywatelskiej to było, tam był ten aspekt, ale jednak dążymy do czegoś, to ma być proeuropejskie, to ma być prodemokratyczne, my tu odgrywamy jakąś rolę, ta rola jest demokratyzująca, jest jakieś podejście szacunku do rządów prawa, tam było coś takiego. Mhm. Tymczasem w przypadku PiSu jest raczej, a to nam wyszło, to najlepiej tak, tych muzułmanów to się boimy, geje są straszni, a Bruksela to Berlin, tak, i Berlin jest agresywny i tak dalej, więc to jest trochę tak, że zjawisko władzy sondażowej w ogóle nie jest nam odległe, ale masz dużo racji, jak mówisz, że w przypadku Platformy Obywatelskiej oni rzeczywiście nie chcieli rozgrzebywać tych najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych rzeczy. I to widać na przykład po tym, jakie baty zbieramy teraz za brak reformy edukacji. Oni byli pierwszą ekipą, która miała w Polsce 10 lat, prawie 10 lat. Przez 10 lat możesz zreformować system edukacji, piękniutko, prawda? Możesz sobie nawet pozwolić na model fiński, to znaczy odcentralizować, dofinansować i zostawić i niech to rośnie po prostu, jak taki ogród. I tego oni nie zrobili i dlatego PiS może robić z edukacją to, co robi, bo baty zbieramy za tamtą bezczynność. Czyli tam było też mnóstwo takich rzeczy, które oni modernizowali, ale oni nie modernizowali wystarczająco głęboko.
W najbliższych wyborach będzie trochę tak, tak mi się przynajmniej wydaje, popraw, jeśli się mylę, że polityka zagraniczna Polski spotka się z polityką wewnętrzną na poziomie wyboru właśnie, bo jest jak jest, mamy za granicą wojnę i ta partia, która umiejętnie połączy oczekiwania wyborców w stosunku do postulatów związanych z polityką wewnętrzną. I pożeni jest tym, co można zrobić w sprawach zagranicznych dotyczących Ukrainy, ale przez to też dotyczących Unii Europejskiej, tak? I kontaktów z tymi krajami czy zbiorowiskami. Kto twoim zdaniem poradzi sobie z tym orzechem lepiej? W sensie PiS oczywiście przez wielu był doceniony jako rząd PiS-u był doceniony jako ten, który sobie dość dobrze, czy względnie dobrze poradził z pierwszymi miesiącami wojny. Ale jak ty patrzysz na, powiedzmy, ewentualną zmianę? Czy nowa ekipa może sobie poradzić z tym lepiej, czy też? Bo być może jest tak, że jesteśmy w czasie wojny i może jednak powinniśmy się trzymać ludzi, którzy już nas przez ten kryzys prowadzą i jak na razie jest okej, wojny nie ma w Polsce.
Znaczy może powiedzmy tak. Mhm. Każde wybory mawiają analitycy, politycy są o czymś, więc o czym tak. Są te wybory? Te wybory są o niepewności. I to nie jest tak, że wygra ten, kto zapewni największą stabilność, bo w naszych czasach nie ma już stabilności. My mamy przyspieszony kurs z przelatujących czarnych łabędzi, jak to pięknie napisał Jarosław Kujisz, czyli mieliśmy najpierw właściwie załamanie się projektu III Rzeczpospolitej, czyli przyjście do władzy PiS-u, potem pandemia, teraz wojna, a jutro nie wiadomo co, więc po prostu lecą jedne za drugimi, też szwadrony.
Tylko dodam, że czarna łabędzie to pojęcie przez Nassima Taleba.
Dokładnie, ale żeby napisane. Już latało ich tak dużo, to tak,
czyli
jest...
coś, co się zdarza rzadko i jest bardzo przełomowe.
Dokładnie, ale teraz już właśnie one nie są w ogóle rzadkie, tylko wydaje nam się, że już są tylko czarne łabędzie, tak ulegamy tego rodzaju złudzeniu też. Więc krótko mówiąc, ten wygra, kto zapewni poczucie, że jest najmniej niepewności. Hmm. Bo skoro nie można już zapewnić stabilności, to chociaż najmniej niepewności. No i jak powiedziałeś, rozmawiamy w kwietniu i nie wiadomo jeszcze, kto to będzie. Jest właściwie, mowa była o czarnych łabędziach, a tutaj będzie o czarnych koniach. Czyli kto będzie tym czarnym koniem, który roztoczy takie wrażenie, że to jak oni będą rządzić, to będzie bezpieczniej, trochę bezpieczniej, albo mniej niebezpiecznie, to my jeszcze tego nie wiemy, bo jeszcze bardzo dużo się wydarzy w ciągu tego roku. I teraz zapytałeś tak naprawdę o efekt flagi. To znaczy, czy tak. Efekt flagi polegający na tym, że ludzie gromadzą się wokół partii rządzącej, bo jest wojna,
ale
czy
ten efekt
to działa?
Już też trwa od ponad roku.
Tak, ale to jest dziwny efekt flagi. Bo też spodziewalibyśmy się, że efekt flagi wygląda w ten sposób, że ponieważ jest działający rząd i on działał bardzo przyzwoicie, jeśli chodzi na przykład o poradzenie sobie z ogólną sytuacją, tak? Oczywiście społeczeństwo obywatelskie w uzasadniony sposób protestowało, że na przykład kryzys uchodźczy został zrzucony na organizacje obywatelskie. Mhm. Ale ostatecznie Polska nie zamieniła się w chaos, tylko funkcjonuje, tak? Więc mnóstwo ludzi powie, okej, dobra.
No, kilka osób by się nie zgodziło, ale tak.
Ale ten efekt flagi nie wygląda tak, że teraz wszyscy chcą głosować na PiS. Mhm. Nie ma 50% w sondażach, tylko utrzymuje swój stabilny procent, około 30. Na tym polega efekt flagi, że ludzie nie odpływają, a nie, że przypływają. Więc to jest taki paradoksalny efekt flagi. No i rzeczywiście w ostatecznej rozgrywce to może być tak, że jeśli tam będzie się bardzo gotowało na wschodzie, to mnóstwo wyborców może powiedzieć, hej, no słuchajcie, teraz jak przyjdą ci nowi, no to oni będą tak 3 miesiące się układali, może więcej, a potem to ci ludzie, którzy przychodzą do ministerstw, to oni się dopiero uczą. Pierwszy rok to w ogóle oni się uczą, jak to trzeba robić. No to może by tak jednak zagłosować na tych, co są. I tak może być, oczywiście.
Jaka twoim zdaniem, niezależnie od partii czy frakcji, jest na teraz najlepsza obietnica wyborcza, jaką można złożyć? Która oczywiście jest do spełnienia.
Dobre pytanie.
Za czym twoim zdaniem, oczywiście gdybyś była rzeczniczką prasową którejś partii, to pewnie byłabyś lepszą adresatką, ale wydaje mi się, że nadal będąc ponad tym wszystkim, to też jest trafne, bo wydaje mi się, że ciągle ani jedna, ani druga, ani trzecia, ani czwarta, chyba może poza Konfederacją, która jest taka monokulturowa w swoim przekazie, żadna, nie ma czegoś takiego, nie ma jakiegoś takiego asa pod tytułem
tego złotego grala, jak 500+.
No, tego 500+.
Mnie się wydaje, że nie ma czegoś takiego.
Musi być.
Moim zdaniem musi być, że nie ma czegoś takiego, bo...
Wybory uczą nas, że jednak takimi rzeczami się przechyla ta szata.
Przechyla się, to prawda, ale to nigdy nie jest takie jednowymiarowe, bo nawet w 2015 roku miałeś 500+. Oczywiście.
Ja nie.
Ale miałeś jako propozycję. Tak. Ale jednocześnie miałeś kryzys uchodźczy. Czyli to było jedno i drugie, tak? To zupełnie jak w tym hobsowskim świecie, gdzie stan natury musi się skończyć, a skończy się dopiero wtedy, kiedy ludzie się będą bali i mieli nadzieję jednocześnie. I wtedy doszło do czegoś takiego. Ludzie się bali, obawiali się tego, że ich świat się całkowicie zmieni, wyobrazili sobie, że ten świat stanie się całkowicie chaotyczny, bo tutaj przyjedzie nie ta mała grupka tych uchodźców, którzy wtedy byli przypisani do Polski albo mieli być przypisani, tylko po prostu tutaj przyjadą miliony tych zupełnie innych kulturowo ludzi i oni wszystko tutaj zmienią i to będzie kompletny chaos. To był raz.
I to już nie będzie Polska.
Ale no i to możemy jeszcze o tym porozmawiać, tak? Bo jakby każda strona polityczna ma wyobrażenie, swoje własne wyobrażenie końca świata. W ogóle końce świata są bardzo modne. Ale z drugiej strony miałeś też nadzieję. I to jest ta nadzieja materialna. Będzie nam się lepiej żyło, bo dostaniemy tego 500+. Tak? A co to teraz jest? To bardzo trudno powiedzieć. To bardzo trudno powiedzieć.
A myślisz, że to, że jest jakiś konkretny powód, z którego wynika brak takiego umiejętnego poprowadzenia właśnie kampanii, czy prekampanii wyborczej, że, czy, albo może to jest po prostu jeszcze za wcześnie. Gdzieś te asy się trzyma na powakacjach.
Ale w przypadku której partii? Bo jest ich sporo.
W przypadku każdej. W sensie w przypadku, w przypadku Koalicji Obywatelskiej najbardziej, bo wydaje mi się, że tam najbardziej nie wiadomo kto, po co i dlaczego właściwie. Poza tym, że by PiS już nie rządził oczywiście. To po to oni w ogóle startują, ale nie mają w ogóle jakiegoś takiego przekazu. W przypadku PiS, no to jest powiększenie socjalu, tak?
Mhm. Ja uważam, że w przypadku PiS-u jest troszeczkę inaczej, dlatego że oni mają się utrzymać władzy, więc ich kampania wyborcza musi siłą rzeczy wyglądać inaczej. Oni mają też wszystkie karty, dlatego że władza, która mówi damy coś, może to dać od razu. Nie musi nawet czekać do tych wyborów. Zobacz teraz powiększenie 500+ do 700+. Oni to mogą zrobić tak. Mogą.
I słyszałem, że też lewicy podkradli ten pomysł z... Nie, że PO podkradli ten pomysł z kredytami.
No i ich...
I już go wprowadzają.
I ich siła jako partii rządzącej, to jest oczywiste, polega na tym, że oni to po prostu mogą wprowadzić, a reszta partii sobie może powiedzieć, aha, no tak, chcieliśmy, ale nie mogliśmy i tak dalej, i wtedy oni są tak czy inaczej słabsi. Ale oni jednocześnie walczą z tym, że się znudzają, tak? Bo jakby największą siłą populistów w każdym kraju, nie tylko w Polsce, jest to, że oni nie są nudni, że oni wywołują u ciebie coś, jakieś uczucie. Albo uczucie, tak, ja się też boję przyszłości, oni nas ochronią. Albo uczucie repulsji, nie znoszę ich, nie znoszę tego rodzaju polityków, ale oni nigdy nie mogą zostać obojętni. W momencie, kiedy oni pozostaną obojętni, to oni przegrają wybory. Dlatego oni też operują takimi mocnymi emocjami. Zaraz się dowiemy, że jakaś grupa mniejszościowa nas atakuje.
Oczywiście,
nie wiemy jeszcze,
tak.
Która.
Jeszcze nie wiemy, która, tak.
Ale oni bardzo będą próbowali nie pozostać obojętni. Tymczasem te partie opozycyjne, one mają inny problem. To jest w ogóle problem widoczności. Czy one są w ogóle widoczne? Częściowo dlatego, co powiedziałeś. Sam powiedziałeś. To znaczy, no i to zaraz te wprowadzą te kredyty i co?
A tak. Do tego problem widoczności wynikający z ograniczenia ekspozycji w mediach publicznych.
Absolutnie. Absolutnie. Także to masz, oni walczą o to, żeby nie tyle, żeby się znudzić czy nie znudzić, bo akurat uważam, że jeżeli chodzi o polską opozycję demokratyczną, to oni się bardzo dużo nauczyli. No jednak przez rządy prawa. Jednak przez rządy prawa, to znaczy to jest ochrona, właściwie to nie jest polska opozycja demokratyczna, tylko liberalno-demokratyczna.
Ale to czyli które frakcje zakwalifikujesz do polskiej opozycji demokratycznej?
To bardzo ciekawe pytanie. Kto tam dokładnie
jest? Bo to
jest
ważne, to już jest jakaś wskazówka dla osób,
na
które
pewno
nas słuchają.
Koalicja Obywatelska. Na pewno Koalicja Obywatelska. Na pewno Lewica. Myślę, że PSL.
A Szymon Hołownia?
Czy jest jeszcze Szymon Hołownia? Czy
Szymon
Hołownia
jest z nami w
istnieje?
Pokoju? Istnieje. Naprawdę, tak?
Tak. To jest pytanie, to nie jest stwierdzenie.
No
to
dobra.
Jest pytanie do ciebie i do państwa, tak? To znaczy, czy to nie jest tak, że ponieważ Platformie Obywatelskiej nie zależy po prostu na wygraniu wyborów, oni chcą wygrać wybory tak, żeby rządzić,
tak.
A to jest bardzo trudne, a zatem łatwiej jest rządzić samemu niż z Szymonem Hołownią. To jest jakby raz. Dwa, to jest to, Szymon Hołownia zyskał bardzo dużo na słabości Platformy Obywatelskiej, potem wrócił Donald Tusk i jego głosy zaczęły odpływać. No i on też walczy o widoczność.
Ja w ogóle mam wrażenie, i to też gdzieś pomiędzy kwestiami czy pytaniami, które sobie wynotowałem do ciebie mam, że jesteśmy utkwieni w od lat, nawet nie chcę liczyć ilu, w polityce rządzonej przez postsolidarnościowców w pewnym sensie, gdzie te nowe głosy, jakbyśmy policzyli, ty pewnie będziesz miała dłuższą listę niż ja, ale tak wiesz, z głowy. Biedroń nie ma, Petru
właśnie,
nie ma, Palikot nie ma.
Czy istnieje, prawda?
I do tej listy z pytajnikiem Hołownia, tak? Czy on, no ale to oczywiście od początku istnieje jego na scenie politycznej, było to pytanie zadawane w kontekście nieco innym, bo wyborów prezydenckich, trochę inna zabawa jednak. Ale to teraz znowu, bardzo szeroko. Dlaczego, Karolino, powiedz mi, błagam cię, dlaczego my nie potrafimy się wyrwać z tego? Bo ja nie jestem zwolennikiem tezy PiS-PO jedno zło, zwłaszcza teraz, ale dlaczego my jako, my Polacy, nie potrafimy wybierać inaczej? Oraz dlaczego nie pojawiają się nowe, ciekawe frakcje, tylko naprawdę ciekawe, z programami. Nie tylko wyraziste postaci, bo takie mamy. To bez dwóch zdań jesteśmy w stanie co kwartał, żeby się pojawiła jakaś nowa wyrazista postać, która, no teraz Mencen, tak? Mencen teraz ma ten moment górki. Pytanie, jak długo się utrzyma.
Pytanie, czy to on ma ten moment górki, czy mu tak media podają ten moment górki? Ja mam pewne wątpliwości, wiesz?
No widzisz, no to ja cię słucham.
10 albo prawie 10% dla Konfederacji, to przecież nie jest nic nowego. Ale, mieliśmy coś takiego w pandemii.
Ale myślę o Mencenie jako o nim. Jako o sobie, jako o postaci.
No tak, ale tutaj jest pytanie, to znaczy do jakiego stopnia ta niewątpliwie kolorowa postać będzie skupiała na sobie uwagę poprzez kolejne kuriozalne stwierdzenia, jak na przykład o nierozerwalnym małżeństwie, aż się zaplątałam.
To musiałabyś swojego współautora książki zapytać, co o tym sądzi.
Ale, no, ale dla niego odpowiedź jest prosta, to znaczy chodzi o Tomasza Terlikowskiego, tak? Małżeństwo katolickie, czyli kościelne, jest dla niego nierozerwalne, bo jest wierzącym członkiem kościoła, natomiast małżeństwo cywilne nie jest nierozerwalne i koniec, kropka. Znaczy to nie jest w żaden sposób radykalny pogląd, który Tomasz Terlikowski tutaj wypowiada. Natomiast w przypadku tego nierozerwalnego węzła małżeńskiego, bo to rozumiem, że to chodziłoby o małżeństwo państwowe, cywilne, no to tak ładnie podsumował mój kolega redakcyjny Tomasz Sawczuk. To następna nierozerwalna umowa o pracę. Tak? Doskonale. Tak, więc to jest pytanie, czy to nie...
Wszyscy
to jest
ludzie tak... na śmieciówkach mówią, umowa o co?
To jest pytanie, czy to, że te stwierdzenia są tak kuriozalne, będzie raczej przysparzało mu popularności na zasadzie to nie nudne, bo to nowe, bo tego jeszcze nie grali, czy też raczej im będzie dużo tych kuriozalnych stwierdzeń i okaże
no tak,
się...
trzeba mocniej.
I okaże się, że to będzie tak niezwiązane z rzeczywistością, że on po prostu zniknie. My tego jeszcze dzisiaj nie wiemy, ale stawiam pytanie, czy to nie jest przypadkiem tak, że pewna panika moralna wokół tej osoby i wokół Konfederacji także, że ona podrzuca głosy na zasadzie Donalda Trumpa. Donald Trump był takim kuriozum i te jego stwierdzenia były tak oburzające, że dziennikarze się dali wtedy, w 2016 roku, złapać w pułapkę. Dużo mówili o Trumpie i ten Trump był ciągle bardzo widoczny i w końcu wygrał wybory. Więc to tak też może być.
Czyli visibility nad merytoryczność.
Tak, żebyśmy byli świadomi, no ale żyjemy w epoce, przepraszam, jesteśmy tutaj w internecie, tak, żyjemy w epoce SM-ów tak zwanych, czyli tak zwanych mediów społecznościowych. Visibility jest najważniejszym towarem, o który walczą politycy, zresztą nie między sobą, tylko z celebrytami z zupełnie innego świata.
Jasne.
Nie? Więc czekaj, ale ty zadałeś takie pytanie na początek inne.
Dlaczego my nie potrafimy się z PiS-u?
A, tę polaryzację.
Dlaczego?
Bo ją lubimy.
Słucham?
Bo lubimy.
Dobro, niebo, piekło.
Nie, absolutnie nie. Ja mam takiego przyjaciela, już bardzo jest to dojrzały człowiek, ma 80 parę lat. Bardzo zaangażowany niegdyś w komentowanie polskiej sceny politycznej. I ja go kiedyś zapytałam, posłuchaj, ty masz taki format, a ty nie chciałeś być kiedyś premierem, ministrem. Aha. A on mówi, wiesz co, ja uważam, że to, co my robimy, to jest to, co my chcemy. A to, co mnie się wydaje, że ja chciałbym, to widocznie tego nie chciałem, skoro nie zostałem. Rozumiesz?
Skoro nie spróbowałem.
To tak jak, wiesz, pytanie, czy lubisz słodycze, albo dlaczego nie przestajesz jeść słodyczy? Tak? No bo je lubisz. Lubisz je, więc je nadal jesz. Tak? I dlaczego nie zostajesz ministrem? Widocznie nie chcesz. Widocznie chcesz być tak naprawdę komentatorem. A w naszym przypadku, dlaczego mamy tę polaryzację? Widocznie ją lubimy.
I to jest taka socjologiczna obserwacja.
Nie, to jest tak naprawdę poważniejsze, aha, niż to się wydaje. To znaczy, to jest na temat długotrwałych nawyków.
Nie bagatelizuję tego, tylko to jest taka, zaśmiałem się dlatego, że pomyślałem, że to jest taka socjologiczna obserwacja, wiesz, z wysokości na Polskę, że po prostu my to lubimy i to jest tak naprawdę smutne, bo jeżeli coś się bardzo lubi i w czymś się długo tkwi, to ciężko zmienić ten nawyk lubienia.
Tak, to znaczy to chodzi o te nawyki. Nasze mózgi, jak wiadomo z badań nad mózgiem, neurobiolodzy nam mówią, nasze mózgi przede wszystkim lubią nawyki. One nie lubią czegoś, bo jest dobre albo złe, tylko dlatego, że tak nauczyliśmy robić. I teraz my możemy utyskiwać na tę podzieloną sferę publiczną, ile chcemy, ale tak naprawdę nasz bardzo głęboki, zbiorowy nawyk polityczny to jest nawyk podziału na pół. I on jest bardzo starym nawykiem. To znaczy on, widzisz go już na początku lat 90., kiedy Solidarność rozpada się. Ona nigdy nie była spójna światopoglądowo, ale przedtem byli ci źli. Czyli byli ci komuniści i my, dobry lud, to pięknie o tym pisał Jan Kubik kiedyś, że Solidarność jako taka miała już ten taki aspekt populistyczny od samego początku. My, dobry lud, oni z nadania Moskwy. Potem jak zabrakło tych z nadania Moskwy, to zostaliśmy na własnej scenie politycznej. My, oni. Tak? Ale to jest jeszcze starszy nawyk. Bo
to już jakąś pańszczyzną zalatuje.
Nie sądzę. Po II wojnie światowej Juliusz Mieroszewski pisze coś takiego, że tak bardzo kochamy podziały, że tę drugą część narodu to najchętniej wysłalibyśmy na Księżyc. Mm. Nie? Ale to jest jeszcze starszy podział. Przyniosłam ci tę książkę dzisiaj, Koniec pokoleń Podległości.
Dostałem lekturę na
to. To jest książka o tym, że to się zaczyna w 1795 roku. Jezus. To znaczy wtedy, kiedy upada państwo, i zaczyna się blame game. To wy doprowadziliście. Nie, to wy doprowadziliście. Targowica. I tak dalej. Tak? I od tego czasu właściwie my mamy ten podział na pół, który jest zapośredniczony tą traumą utraty własnego państwa. To jest, o tym jest ta książka. Ale jak zajrzysz do badań nad społeczeństwami, które były kolonizowane, a my byliśmy kolonizowani w naszej historii, choć byliśmy też kolonizatorami, ale byliśmy skolonizowani przez trzy mocarstwa zaborcze, to potem wszystkie te postkolonialne społeczeństwa mają taki sam problem jak my. Także to jest uderzające. Potem patrzysz na jakieś społeczeństwa afrykańskie i oni mają dokładnie ten sam problem, co my. Głęboki podział na pół z takim oskarżeniem o to, że oni są jacyś tacy od okupanta, to są zdrajcy, nie tacy. No więc to jest bardzo głęboki podział. No i teraz wiesz, przychodzi sobie ktoś jak Biedroń albo jak Hołownia i zaczyna się mocować z tym nie 10-letnim nawykiem, nie 30-letnim nawykiem, tylko 300-letnim, tak? 300-letnim. No i to nie takie proste. To jest jakby długa odpowiedź na twoje pytanie, jeszcze krótka odpowiedź na twoje pytanie bardzo będzie taka, że obawiam się, że nasza polityka jest bardzo mało intelektualna.
To ja cię utwierdzam w tym przekonaniu.
Wiesz, na 6 miesięcy przed wyborami powstaje partia niby startup i uważa się, że to wystarczy, bo jest jakiś rodzaj jakiejś emocji, jakiegoś wkurzenia i to może wystarczy, ale tak naprawdę długotrwałe programy polityczne buduje się nie w taki sposób. To znaczy, to z kolei jest taki piękna książka Marka Lilly, która się nazywa Rekwiem dla polityki tożsamości. I on tam pisze o tym, jak republikanie w latach 70. XX wieku wykuwali swój program i ten program ostatecznie mogłeś zawrzeć w tomie, tak? Ale mogłeś też zapisać na chusteczce w barze. Okay. I jak on jest tak przepracowany, no to jest szansa, że ta partia wygra wybory. Ja się obawiam, że jest niestety tylko jedna partia, która ma tak przepracowany program w Polsce. No i niestety to jest PiS.
Jak powinna patrzeć świadoma osoba na obecną scenę polityczną, na te wszystkie partie, które się będą pojawiać w mniejszym bądź większym stopniu głośno? Oczywiście z tym namaszczeniem, że PiS ma na to wszystko najwięcej pieniędzy, więc będzie go po prostu najwięcej. Co powinien potencjalny wyborca próbować wyłuskać z komunikatów, tak żeby zagłosować za głosem własnego serca, sumienia i rozumu? Bo wydaje mi się, że to jest jedna z tych ścian, z którymi spotykają się osoby na początku. Nie wiedzą, na kogo zagłosować. Prawdopodobnie zapytają rodziców. Z drugiej rodziców, prawdopodobnie rodzice im powiedzą, na kogo oni głosują. Znaczy na pewno rodzice powiedzą im, na kogo głosują. Być może młodzi ludzie po prostu wiedzą, na kogo rodzice głosują, bo na przykład widzą, jaka telewizja leci w domu. To dość załatwia sprawę.
Moi studenci zawsze odwrotnie głosują.
W porządku, ale to jest nadal informacja zwrotna właśnie po rodzicach, tak? Czyli głosują odwrotnie niż ich rodzice, ale nadal z domu, nadal wyniesione z domu. A to nie o to powinno chodzić. Wydaje mi się, że bardzo, nawet przy tych pierwszych wyborach, gdzie mogłoby się właśnie pomyśleć, że no dobrze, to jest jeszcze nieukształtowany człowiek, ma tam 18-19 lat, on jeszcze tak naprawdę nie wie, ile jeszcze wiele wyborów przed nim, spokojnie, niech on po prostu pójdzie na wybory, jakby zawsze te akcje frekwencyjne są na pierwszym miejscu. Ja uważam, że już od początku warto zaszczepić myślenie, na kogo właściwie idę zagłosować i dlaczego. Bo czy ja idę zagłosować, kocham moich rodziców, ufam im, wszystkie ich wybory albo większość, których dokonali w moim życiu, czy w stosunku do mojego życia były trafne, oni mówią, że głosują na partię X, więc ja też zagłosuję na partię X, bo to są dobrzy ludzie, oni dobrze zawsze robili i ja się z nimi zgadzam. A przecież powinno być tak, że zaraz, moi rodzice mają 60 lat, ja mam 20, ja nie, powinienem głosować, no chyba, no właśnie nie, trzeba zastanowić się, czy ja powinienem głosować na partię, która na moje życie będzie miała największy wpływ, będzie odpowiadała najbardziej na moje potrzeby w kontekście najbliższych roku, 5-10 lat, no bo to tak też reformy jednak działają, że to są przecież dekady naprzód. No więc znowu, wracając do punktu pierwszego. Jak młody człowiek powinien próbować wyłuskać z tego absolutnie pomieszanego przekazu coś dla siebie, żeby podjąć decyzję za siebie, bo gdzieś tam summa summarum w urnie wyborczej na szczęście się jest samemu ze sobą, no nie? I można powiedzieć mamie jedno, żeby mamie nie było smutno, ale można zagłosować jednak za głosem własnego serca i rozumu.
A ty jesteś jaki rocznik?
8-6.
8-6. A to które wybory są twoje pierwsze? Świadome, bierne? Tak z ciekawości pytam.
Nie pamiętam. Okay. 18. No to musiałbym powiedzieć, z którym roku miałem 2004. No nie prezydenckie wtedy chyba. Uh-huh. Któreś tam parlamentarne.
Okej.
Okay. Uh-huh. Parlamentarne. Nie wiem, w którym roku wtedy były parlamentarne. W sensie w połowie 2000.
Był w 2005. No to, a przedtem no tak. 2001.
No to nie, no w pierwszym nie.
A przedtem 97.
No to nie, no to wtedy nie. No bo 86, no to 2000 to jest 14 lat. Jeszcze w 2004 miałem 18 lat.
Okej, to ciekawe. Nie, wiesz co pytam, bo po prostu, bo moje pierwsze bierne, świadome wybory to są zanim ja jeszcze głosuję i ja mam 10 lat. To jest rok 1990 i wygrywa Lech Wałęsa.
A dlaczego uważasz je za twoje pierwsze prawdziwe, świadome, bierne wybory?
Bo pamiętam, jak się spieraliśmy w podstawówce o to, czy Stan Tymiński, czy Lech Wałęsa mają wygrać te wybory.
W podstawówce?
Absolutnie
do której
tak.
Podstawówki chodziłaś?
No jakiejś tam warszawskiej podstawówki publicznej.
Wow.
Właściwie nie jakiejś tam, przy Alei Stanów Zjednoczonych.
Reprezentuj godnie.
Numer 143 imienia Stefana Starzyńskiego.
Okej. Okay.
Tak, nie, świetna szkoła. Wtedy właśnie jeszcze, myślisz, te publiczne podstawówki były na bardzo wysokim poziomie. W każdym razie, dlaczego? Dlatego, że to był taki czas, to znaczy ten czas był taki niesamowicie uświadomiony politycznie i to wcale nie jest tak, że ja jestem jakimś inteligenckim dzieckiem i dlatego, że moja najlepsza przyjaciółka z podstawówki nie była pochodzenia inteligenckiego i ona tak samo, po prostu my wszyscy byliśmy tacy pobudzeni tymi wyborami i dobrze pamiętam, jak Wałęsa wygrywa te wybory, a ja skaczę po dywanie w salonie moich rodziców z radości. No. I pamiętam też, jak Wałęsa składa przysięgę prezydencką, a ja patrzę na moją mamę i moja mama płacze.
O mój Boże.
I ja się wtedy dowiaduję, że można płakać ze szczęścia. Wiesz, to po prostu piękne. Aha. Ale pamiętam też doskonale wybory 1995. I Kwaśniewski wygrywa z Wałęsą, a my w liceum, bo to już jest liceum, a my robimy dyskusję na lekcji historii, bo tak się gotujemy, bo jest podział w klasie i jakby wspieramy się, czy to dobrze, I czy wtedy, to źle, czy to jest powrót komunistów i tak dalej.
Wtedy twoi rodzice byli po której stronie?
Moi rodzice byli bardzo antykomunistyczni, więc byli przeciwko Kwaśniewskiemu, ale ze swoich poglądów dość socjalistyczni, ale antykomunistyczni, to jest bardzo ważna różnica.
Tak.
Więc krótko mówiąc, to jak mnie pytasz o pierwsze bierne wybory, to myślę sobie, że wtedy to byliśmy jacyś tacy napełnieni tą atmosferą, a teraz, tak jak ci powiedziałam, wydaje mi się, że to jest jednak nuda i woda się leje z kranu i bardzo trudno jest, nie wznosząc oczu, powiedzieć, dobra, to zagłosuję, bo tak jest dobrze, bo tak będzie lepiej.
Jeszcze większa grupa, wydaje mi się, podniesie wzrok do góry i powie, że ma wywalone.
I moi studenci mówią od lat, właściwie teraz jestem na urlopie na uniwersytecie, więc teraz nie mówią, ale mówili mi wiele lat, że oni są w tej grupie pośrodku, że tutaj są, bo ja pytałam ich, jak są w Polsce sami obrońcy demokracji, to skąd wy wiecie, gdzie wy jesteście, tak? PiS mówi, że broni demokracji i Platforma to samo mówi. To gdzie wy się pozycjonujecie i dlaczego? Oni odpowiadali ani tu, ani tylko po środku. My jesteśmy w tej trzeciej grupie, która mówi, dajcie nam wszyscy święty spokój, bo to jest nieprawda. Więc jak pytasz mnie o tych ludzi, którzy mają teraz 18 lat i mają wybierać, to ja myślę o tych studentach, bo ja uczyłam zawsze pierwszy rok.
Okay.
Więc to są ludzie, którzy mają 18, 19, 20 lat. I co im powiedzieć? Wiesz co, ja chyba bym tutaj skorzystała z tego mojego doświadczenia zagranicznego, to znaczy z tego przebywania w Europie i kim są Polacy. I gdzie chciałbyś, żeby Polska była? I jaka chciałbyś, żeby była? I skąd jesteś, jak mówisz, że jesteś z Polski? I ja bym wolała, żeby Polska była ważnym krajem europejskim, na przykład. Ale nie takim ważnym krajem europejskim z tego powodu, że wszyscy o niej mówią, bo właśnie tak się złożyło geopolitycznie, że staliśmy się w centrum. Bo to się stało bez naszej właściwie decyzji. Tak? Myśmy wrócili do pierwszej ligi nie dlatego, że tak rząd PiS nas tak wymanewrował, tak nas doprowadził, tylko to się tak stało, bo wojna wybuchła. Więc teraz wszyscy mówią o Polsce, ale ja bym wolała, żeby Polska była silnym krajem europejskim.
Jaki inny kraj europejski?
Jaki?
Jakiś inny.
Jak Polska.
Ale nie, który inny kraj jest takim, ma cechy, do których chciałabyś, żeby Polska dążyła. Nie chodzi o wielkość tego kraju czy PKB, tylko jego PR. PR jakiego kraju najbardziej?
Jak Czechy, jak Estonia?
Aha.
Niewielki kraj środkowoeuropejski. Taki jest nasz kraj. My nie jesteśmy ani Niemcami,
nie jesteśmy,
ani Francją, ani Wielką Brytanią. My nie jesteśmy zachodem Europy. To jest też bardzo istotne. My jesteśmy pomiędzy. I to jest coś, czego tutaj przez wiele lat nie rozumiano. Tak? My jesteśmy tutaj pomiędzy, ale to nie musi znaczyć, tak jak jest w tej władzy od 8 lat, takiego resentymentu. No tak, bo wy nie rozumiecie, jak myśmy się nacierpieli w historii, jacy my byliśmy biedni i jak strasznie nas tu skrzywdzono i nie dostaliśmy reparacji od Niemiec.
No wiadomo.
Tak? Ja bym wolała, żeby to był silny kraj swoją tożsamością, swoją edukacją, swoją pozycją w Europie wypracowaną nie tylko tym, co nam się zdarzyło, to znaczy tym, że w tej chwili jesteśmy na oczach i ustach wszystkich, ale także dlatego na przykład, że mamy dobry system praworządności. Tego bym też chciała. I to jest spojrzenie, wiesz, jak ja siedzę w Berlinie, bo ja gdzieś tam siedzę pomiędzy Warszawą a Berlinem, albo często w pociągu, mieszkam w tym pociągu pomiędzy Warszawą a Berlinem, to jak patrzę z Berlina, to taka chciałabym, żeby była Polska. Nie, wiesz, to nie o to chodzi, żeby ona była taka, ojej, wspaniały ten Zachód i wszystko macie rację, bo przecież okazało się w ciągu ostatniego roku, że to w wielu miejscach, to my mieliśmy rację, ale kwestia pewnych sprostania tym samym wartościom, do których dążyliśmy, jest dla mnie bardzo istotna.
Która partia najlepiej odpowiada na takie potrzeby w takim razie?
Myślę, że opozycja demokratyczna ma sporo osób, które potrafiłyby odpowiedzieć na te potrzeby. Przy czym w polityce zagranicznej jest jeszcze istotne doświadczenie.
Mm.
I w dyskusjach europejskich, może to nam się podobać albo nie, jest na dobrą sprawę tylko jeden polityk, który jest kojarzony jako asertywny, europejski i wykształcony i mógłby poprowadzić polską politykę zagraniczną. I ten polityk już tę politykę zagraniczną prowadził. Mm. Radosław Sikorski.
A, myślałem, że powiesz o Tusku.
Ale Donald Tusk nigdy nie prowadził polskiej polityki zagranicznej. To Radosław prawda, Sikorski tak. był bardziej, dla partnerów z Zachodu bardzo jasne. Często denerwujący, aha. wkurzający, bo on jest bardzo, bardzo kontrowersyjny.
Okay.
On nie jest typem grzecznej osoby. To nie jest osoba, która będzie się kiwała i mówiła tak, Zachód, Zachód. Ale to była osoba, która była w stanie wciągać na przykład Niemcy w politykę wschodnią.
Hmm.
No, potrafił.
Nawet przy tych wszystkich gafach, które zalicza ostatnimi czasy, to...
Nie wiem, bo to wiesz, bo to jest coś takiego, że no, Heraklit mówi, no nie wejdziesz do tej samej rzeki. I nie masz pojęcia, czy 10 lat później to jest ten sam polityk, ani w ogóle, czy takie będzie rozdanie. Ale zobacz, ja próbuję powiedzieć tylko tyle, że przy tej całej tak zwanej asertywności naszych obecnych gabinetów, które są z nadania Prawa i Sprawiedliwości, to... Wcale nie trzeba się tak zachowywać, żeby być asertywnym.
Mm.
Można szanować pewną europejską tradycję, wartości, praworządność i tak dalej, a jednocześnie stawiać pewne wyzwania. I ja oczywiście nie mówię, że no to w takim razie to jest czarny koń na to stanowisko, tylko mówię, że można się w ten sposób zachowywać. I mam nadzieję, że w ramach tej demokratycznej opozycji są takie osoby, które mogłyby to ciągnąć.
A powiedz proszę, bo tym, o czym mówisz, jest pewna perspektywa czasowa, która wydaje mi się szersza. W sensie to jest horyzont, który pewnie obejmuje jedną kadencję. A z głosów, przede wszystkim z głosu Donalda Tuska wybrzmiewa najbardziej to, że tutaj ta kadencja albo duża jej część ma się skupiać na rozliczeniach. Na sprzątaniu, na naprawie, na wsadzaniu ludzi do więzień i znaczy, no, w tym sensie oczywiście takim tak pod literą prawa, ale po prostu na rozliczaniu. Czy to też nie jest tak, że kampania skupiona na tym w dużym stopniu to jest jeszcze kolejna cegła przywiązana po prostu do nogi i czekające nas, no, wiesz, chcielibyśmy żyć spokojnie, być może zmieniając frakcję, która rządzi Polską, i zmieniając frakcję, która rządzi Polską, to tylko dołożymy do pieca.
Mm-hmm. Myślę, że jest pewna grupa elektoratu, która bardzo życzyłaby sobie, żeby rozliczono wiele osób, które obecnie rządzi. Jest to pewna potrzeba emocjonalna.
Mm-hmm.
Ona nie musi mieć podstawy prawnej w takim sensie, że to się tak nie da zrobić. Prawda? Nie da się tak po prostu wsadzić wszystkich na 48. Ale jest pewna potrzeba emocjonalna i kiedy partie opozycyjne prowadzą kampanię, to muszą o tym pamiętać. I one pamiętają o tej grupie. Z drugiej strony to jest pewna mniejszość i masz całkowitą rację, kiedy mówisz, że pewnie większość Polaków i Polek chciałaby po prostu żyć w spokoju. No, ale to trzeba będzie wyważyć.
Drzwi. Z drugiej strony polskiej sceny politycznej pozwolę sobie zacząć od takiego trochę pytania, z którym nie czuję się komfortowo, ale wydaje mi się, że ono będzie jest ważne i będzie ważniejsze w tej kampanii, dlatego trochę tak naprzód wybiegam. Mianowicie kondycję Jarosława Kaczyńskiego i wpływ personalnie jego, tak samo jak personalnie wpływ Donalda Tuska na wynik wyborów, przebieg kampanii.
Mhm.
no jest nie do przecenienia. Jak ty na to patrzysz?
Ale chodzi ci o kondycję...
O kondycję fizyczną, o kondycję jego jako człowieka po prostu. Czy on będzie tym motorem pociągowym PiSu?
To jest nierelewantne.
Co ty gadasz?
Tak. To znaczy, to jest w istocie, pytanie jest niedemokratyczne. Rozumiesz? Tak zwana opozycyjna strona komentariatu i polityków od 2015 roku zastanawia się, czy Jarosław Kaczyński jest na coś chory. I jeżeli jest chory, to być może zniknie z polskiej sceny publicznej.
To ale jest jedno z bardziej niedelikatnych
politycy, stwierdzeń. Nie o to chodzi. Tak, oczywiście. No to występuje również w formie takich bardzo radykalnych stwierdzeń. Wierszowanych i tak dalej. Ale to jest bardzo niedemokratyczne. To znaczy, gra nie polega na tym, żeby Jarosław Kaczyński skończył swoje życie w szpitalu albo poza szpitalem, tylko gra polega na tym, żeby odbić władzę w sposób demokratyczny, tak? Prowadząc kampanię z programem i tak dalej. Także w istocie to pytanie jest nierelewantne. Też, bo widać w tym, przygląda się w tym pewna słabość nasza. Na przykład patrzymy na Władimira Putina i myślimy sobie, a tak, ten botoks i to zdrowie, a też trzymał się tego stołu, nie trzymał się
noga
tego stołu.
Noga mu tam latała.
Tu noga. Potem przeciwnicy Joe Bidena patrzą na Bidena i tak. A no tak, no on ma 100 lat, czy on się w ogóle jeszcze rusza i tak dalej, i tak dalej. To jest w istocie, to są takie słabości nasze, które się przeglądają.
Bardzo ciekawe.
W tym. I ja bym od tego odwodziła, szczególnie, że z historii różnych prezydentur i w ogóle władzy wiemy, że nic tak nie konserwuje jak władza. To znaczy, że
zwłaszcza
liderzy,
towarzysza Lenina.
Którzy dysponują władzą, że oni są niesłychanie silni fizycznie. Dlatego, że gdzieś tam mobilizuje się ten organizm cały czas. Nie? Słynna anegdota o Mitterrandzie, który zaraz jak został prezydentem po raz pierwszy, a był 2 lata i przez 2 bardzo długie, 7-letnie kadencje, zaraz jak został prezydentem po raz pierwszy, to okazało się, że ma raka. No ale przecież nie umarł na tego raka. W ciągu 2 kadencji. Tak? Umarł dopiero później. Więc, no, tak jak mówię, to nie jest coś, czego sobie powinniśmy życzyć. Takie myślenie nam
tak
naprawdę szkodzi.
Ja nie myślę życzeniowo, broń Boże, nie. Właśnie nie myślę życzeniowo. Ja bardziej myślę w kontekście gry politycznej. Czy to jest coś, co... Czy stan zdrowia Jarosława Kaczyńskiego jest rzeczą kluczową? Bo ty doskonale zrozumiałem, co mi odpowiadasz, że to nie powinno być ważne, bo nie o to chodzi, czy Jarosław Kaczyński ma, nie wiem... implant nogi, czy czegokolwiek innego, zgadzam się. Ale to będzie element kampanii. Więc
tak.
W tym kontekście też pytam. I znowu, nie pytam personalnie.
Ale to jest tylko do swoich mówienie, prawda? Tylko do swoich, bo elektorat Jarosława Kaczyńskiego albo PiSu będzie mu życzył zdrowia. I jeszcze jedno, że mianowicie my sobie najbardziej na świecie nie powinniśmy życzyć, że coś mu się stanie. Bo wtedy, gdyby na przykład, dajmy na to, nie był zdolny zarządzać swoim obozem, ten obóz zamieni się w chaotyczną walkę o schedę i może się bardzo radykalizować miejscami. I tego sobie nie powinniśmy życzyć. Powinniśmy sobie życzyć, że ten obóz w sposób demokratyczny zostanie zmieniony, tak jak to powinno być w demokracji.
I tu się zgadzam. Tylko właśnie, widzisz, odbiłaś pytanie o to, jak może być, na czego powinniśmy sobie życzyć. I ja się tutaj zgadzam w zupełności. Ja życzę panu Jarosławowi w ogóle zdrowia. Absolutnie. Tylko myślę sobie, że nawet jego niedawna nieobecność w gruncie rzeczy w mediach, kiepsko wyglądający spot przy okazji Świąt Wielkiej Nocy. Nie wiem,
i dowiedzieliśmy się, że miał sepsę. Nie,
to chyba nie jest potwierdzone z tą sepsą.
A jednak było, że była operacja i była sepsa.
Tak. Więc wizerunkowo, ja w ogóle tak jak mówię, życzę zdrowia, ale wizerunkowo i to, o czym mówisz, czyli potencjalne walki wewnątrz obozu rządzącego, no to jest coś, co wpłynie na wynik wyborów. A na pewno na kampanię. Więc w tym kontekście pytam.
Posłuchaj, ale w ogóle na kampanię, wynik wyborów i polską politykę wpływa to, że zarządza nią osoba, która nie piastuje stanowiska wiążącego się z odpowiedzialnością konstytucyjną.
Już nie.
I tak. To nas powinno martwić. To znaczy nie stan zdrowia, bo na miłość boską jest to dorosły człowiek, który decyduje, co robi, tylko... I że robi to wbrew stanowi zdrowia albo zgodnie ze stanem zdrowia, cokolwiek, tylko powinno nas interesować, że obozem rządzącym, właściwie, że mnóstwo decyzji o znaczeniu konstytucyjnym, praworządnościowym, politycznym, dokonuje ich człowiek, który nie piastuje żadnego stanowiska, które pozwoliłoby go następnie rozliczyć. Tak a propos naszej poprzedniej rozmowy, to znaczy, czy opozycja powinna rozliczać? No powinna, ale to jest jeden z tych świetnych przykładów. To znaczy, w jaki sposób rozliczyć kogoś, kto nie jest na żadnym stanowisku, gdzie można byłoby pociągnąć do odpowiedzialności. To będzie bardzo trudne. Hmm.
A jak patrzysz na grupy wiekowe, jeżeli chodzi o... Mówię o wyborcach teraz, mówię o Polakach po prostu. Jak patrzysz na podział... To będzie pytanie, które ma dwie nóżki, bo teraz zapytam cię o grupy wiekowe, a potem zapytam cię o płcie. Mhm. Jak patrzysz na Polaków w poszczególnych grupach wiekowych? Czy widzisz tutaj jakieś zmiany ewentualnie? Czy są jakieś trendy, które się stale utrzymują w związku z tym, jakie są preferencje polityczne Polaków w grupach? Nie wiem, jak te grupy się dzieli, czy to jest, wiesz, 18-25, 18-30, czy wiesz, pewnie różne są metody
umowne,
badawcze.
Tak,
są umowne działy, ale jednak no, jakoś tych ludzi dzielimy na młodszych, w wieku produkcyjnym, tak?
Tradycyjnie rzecz biorąc, Prawo i Sprawiedliwość ma tych wyborców nieco starszych. Oni mają tę większość. Gra o niezdecydowanych rozgrywa się w wielkiej mierze o ludzi w moim wieku, to znaczy ludzi w wieku średnim, tak zwanym. I tradycyjnie rzecz biorąc, dla młodych jest bardzo mało do zaproponowania. Hmm. I tak, to wydaje mi się bardzo istotne, żeby to powiedzieć. Parę lat temu...
A ty jak definiujesz młodych? 18 ile?
No załóżmy, że to nawet nie musi być 18, bo dzisiaj w światowej polityce się coraz częściej mówi o tym, że trzeba już od 16 myśleć. To znaczy, że to jest tak, że osoby, które mają 16 lat, ty powiedziałeś przedtem, czy oni są dokładnie ukształtowani. Ja myślę, że oni mają bardzo wyraziste poglądy polityczne, tylko niekoniecznie tam, gdzie media mainstreamowe by chciały, żeby mieli. To znaczy mają na przykład bardzo wyraziste poglądy dotyczące klimatu.
Absolutnie.
Okej, więc ja sądzę, że myślę, że pomimo tego, że oni nie mają prawa wyborczego, my powinniśmy myśleć o ludziach 16+, no uważa się mniej więcej do 35 roku życia. To jest taki... Hmm. Natomiast dla tych najmłodszych z tej grupy, 16-25, tradycyjnie jest niewiele. Chodziliśmy kiedyś z moimi studentami na Uniwersytecie Warszawskim na spotkania z politykami. To były takie specjalne zajęcia, które miały przygotowywać do zaangażowania obywatelskiego. Studenci mówili, z kim się chcą spotkać. Ja dbałam tylko o to, żeby było z każdej strony sceny politycznej i umawiałam tych ludzi. I oni jak mantra zadawali każdemu pytania, co dla mnie masz, co dla mnie macie.
Bardzo dobre
pytanie.
I
bardzo często słyszeli nic.
No co ty?
Tak. Tak. To było dojmujące zupełnie.
Ale teraz się to wiedzieli, troszeczkę... gdzie idą.
Tak. Politycy wiedzieli, gdzie idą.
Niesamowite. Mhm.
Ale poziom jakby nie tego braku zauważenia tej grupy był dojmujący. Teraz się to troszeczkę zmienia. Jak słyszałeś ostatnie przemówienia Donalda Tuska, to on na przykład próbuje. Próbuje powiedzieć, że jest świadom tego, że klimat... że prawa zwierząt.
Jest świadom tego, że klimat to brzmi tak boomersko. W sensie nie jestem w stanie uwierzyć.
No, ja już prawie boomer.
Ale nie mówię o tobie, że to brzmi jak, wiesz, jak Donald Tusk próbuje w tym momencie nagle wskoczyć na wagonik pod tytułem zajmujemy się klimatem.
No trochę, no. Ale
jest ale świadom dobrze, tego, że istnieje klimat.
Ale dobrze, że dzieją się takie rzeczy mimo wszystko. I oczywiście to, co powiedziałeś wcześniej, że te małe partie, które startują, one miałyby szansę. Prawda? Szymon Hołownia na pewno miał wokół siebie taki nim.
No
tutaj młodzi, prawda? Kampus Przyszłości to jest też taka inicjatywa Rafała Trzaskowskiego z kolei, która angażuje tam młodych. Więc coś tam się zaczęło dziać. To już nie jest tak źle, jak było. Ale wciąż.
Zanim przejdę do pytania o płcie, to Trzaskowski, bo go wymieniłaś. Już któryś raz słyszę opinię o nim, że to jest człowiek, któremu się nie chce, że to jest człowiek, któremu coś trzeba zaproponować, trochę tak podstawić pod nos i może wtedy, jak w wyborach prezydenckich, on to wtedy nie chce, ale muszę, że tak powiem, wejdzie w te buty i będzie kandydatem. Czy masz o nim jakieś zdanie, takie zdanie, jakieś inne zdanie?
Wiesz co, mnie się wydaje, że każda epoka ostatnio poszukuje swojego Emmanuela Macrona. I nie mówię o Macronie takim, jaki jest dzisiaj, bo aha, bardzo zmieniła go władza i to bardzo dobrze widać. Okay. Natomiast jako kandydat Macron był zachwycający. Był buńczuczny, był na kontrze, był krytyczny, a jednocześnie był fenomenalnym mówcą. Ja pamiętam zresztą doskonale, bo widziałam go pierwszy raz w styczniu 2017 roku. Ktoś zaprosił mnie na wykład na Humboldcie, który miał wygłosić Macron. Nic mi to nazwisko wtedy nie mówiło. No okay, jakiś tam francuski kandydat. Myślę sobie, dobrze, pójdę sobie, książkę sobie poczytam i sobie ponotuję, ale wypada mi pójść. Po czym usiadłam tam i nie mogłam się oderwać od tego, co on mówił. On był tak fenomenalny w tej swojej pierwszej kampanii, więc on był bardzo dobry. No i potem się, prawda, każdy szukał tego swojego Macrona. Złośliwi twierdzą, że polskim Macronem był Andrzej Duda.
Znaczy, że to był ten zgubieni,
młody, trzymający kontakt z widownią. No i teraz jest pytanie, czy ten Trzaskowski będzie tym Macronem. To znaczy, że aha, można się schować trochę za nim. Donald Tusk wie, że ma negatywny elektorat. Mhm. Ten elektorat jest potężny. Zatem wystawimy tego młodszego, który się świetnie jeszcze komunikuje z lewicą. Mhm. Ludzie go bardziej lubią, ma więcej potencjalnych szans. No i prawie wygrał wybory prezydenckie. Więc
przez ogrom negatywnego elektoratu wobec Dudy, ale tak.
Tak, ale no i też kwestia mediów publicznych, jak one wtedy funkcjonowały i kwestia przestraszenia pewnej grupy katolików w Polsce tym, że rzeczywiście ta tęczowa zaraza przychodzi. To wszystko było wtedy takim elementem, który się przyczynił, ale ta różnica pomiędzy Trzaskowskim a Dudą była bardzo, bardzo mała. Tak, tak. Więc on na pewno ma potencjał, jeśli mnie o to pytasz. A czy ten potencjał stanie się, czy słowo stanie się ciałem, to zobaczymy.
A jakbyś miała... Wiesz, strzelić. Tutaj nie ma kamer, to się nie zapisuje, wiesz. Poza kamerami zupełnie inaczej rozmawiasz. Czy ty wierzysz na przykład w kogoś takiego jak Trzaskowski? Bo w Hołownie gdzieś fluidy od ciebie płyną takie, jakbyś nie wierzyła.
Nie, ja po prostu uważam.
Nie mówię lubiła, wierzyła. Mhm. Politycznie.
Ja po prostu uważam, że pragmatycznie rzecz biorąc, w Polsce w tej chwili nie ma co popierać małych partii. I że należy poprzeć tę partię, która jest wystarczająco, albo nie tyle małych, co efemerycznych. I że należy popierać takie ugrupowania, aha, które mają szansę przetrwać. To znaczy mają wystarczająco ugruntowanych liderów. Więc jeśli mnie pytasz o Trzaskowskiego, zapytałeś, czy on ma szansę? Mhm. Tak, on ma szansę, dlatego że to jest ugrupowanie polityczne. Oni mają pewną szansę wygrać. Odpowiedziałam ci na pytanie?
Tak. Tutaj blisko są ambasady, słuchaj, możesz tam poszukać pracy, na pewno w dyplomacji. Płcie w Polsce. Jak z perspektywy płci, czy coś się zmienia? Czy kobiety mają swoje ulubione ugrupowania bardziej? Czy mężczyźni, no oczywiście tutaj mówię o takiej perspektywie ostatnich, nie wiem, 2-3 wyborów. Jak to się rozkłada?
Nie, no wiemy, że z badań socjologicznych wiemy, że kobiety są bardziej liberalne i lewicowe, a mężczyźni są bardziej konserwatywni i prawicowi. To nam wychodzi z badań. To znaczy...
I to się nie zmienia.
I to się nie zmienia. Okay. No i stąd pewnie wzrost, ostatni wzrost Konfederacji.
A udział w wyborach? Czy to jest jakoś... mówię o frekwencji. Czy to się jakoś dzieli, że kobiety są mniej, bardziej aktywne, czy to jest 50-50 raczej?
To jest raczej 50-50.
Okej. Która z partii... to znowu, próbujemy, ja wiem, jest kwiecień i tak dalej. Nie chcę wyruszyć z fusów, ale mimo wszystko próbuję coś wyłuskać na teraz, bo to też jest ciekawe. Która z twoim zdaniem z partii będzie miała, będzie najbardziej kluczowa przy okazji tych wyborów? W sensie, poza PO czy KO i PiS-em.
To bardzo ciekawe pytanie. Uważam.
Te dwie oczywiście, no ale musi być ten ktoś. To już wiemy, że musi być ten ktoś.
Dobrze, to ja bym się bardzo uważnie przyglądała lewicy i temu, co oni zrobią ze swoim programem. Dlatego, że w tej chwili... I bardzo bym się uważnie przyglądała Konfederacji. Dlaczego? Dlatego, że jest pewna grupa ludzi, którą w tej chwili trzeba będzie zaangażować politycznie. Ta grupa ludzi to są osoby, to są przedsiębiorcy i osoby o wolnościowych przekonaniach ekonomicznych.
Tak.
Teraz co z nimi zrobić? Nie wiem, czy zauważyłeś, że nawet lewica ostatnio zaczęła więcej mówić o inwestycjach i o tym, żeby na przykład docenić godność przedsiębiorcy. To jest jakaś taka próba, ona, to się może wydawać trochę może nie na miejscu wobec partii, która chciałaby budować przede wszystkim silne państwo opiekuńcze, ale rozumiem, że jest to próba odróżnicowania się od takiej debaty publicznej w Polsce, która się stała taką licytacją na to, co komu damy. Więc to dlatego niektórzy, niestety przymykając oko na te demokratyczne wartości, mówią, no nic dziwnego, że Konfederacja idzie do góry, skoro ci wolnościowi ekonomiczni to nie mają co ze sobą zrobić, bo dla nich nie ma propozycji. Więc z jednej strony będzie próbowała wybierać to Konfederacja, która bardzo się, oni bardzo tam próbują, to jest tak, że oni... Była pandemia, była kwestia szczepionkowców i tak dalej. Potem miałeś kryzys uchodźczy, podczas którego Konfederacja próbowała budować swoje poparcie na sprzeciwie wobec tego napływu Ukraińców. No teraz z kolei oni mówią, no zaraz, zaraz, tutaj jest kwestia tego rozdawnictwa, a my chcielibyśmy tutaj wolnorynkowo bardziej. Także myślę, że te dwie partie, jeżeli mam tak postawić.
Nie spodziewałem się, że tak bardzo pod kreską w naszej rozmowie będzie Hołownia. Broń Boże, ja go tutaj nie bronię, ale to ciekawa intuicja z twojej strony. Ja sobie to z tyłu głowy notuję.
Kuli nie mamy.
Nie mamy kuli.
Możemy mówić tylko o trendach.
Tak, oczywiście, wiem. I też jest dużo czasu, jeszcze wiele rzeczy się wydarzy i to wszystko jest jeszcze przed nami. To jest nadal bardzo cenne już na tym etapie. Mam jeszcze pół godziny twojego czasu, więc pozwól, że przejdę do książki, którą przeczytałem, co do której, mówię tutaj o książce Polka ateistka kontra Polak katolik do spółki napisanej z Tomaszem Terlikowskim. Książki miejscami bardzo ciekawej. Na pewno warte i napisania, w tym sensie, że faktycznie takich rzeczy powinno się pojawiać, nie wiem czy więcej, ale po prostu powinny się takie rzeczy pojawiać, napisane takim językiem, czyli też ta rozmowa przeprowadzona po prostu językiem bez agresji, językiem zrozumienia dla obu stron. Tomasz Terlikowski też nie urwał się znikąd. Pomimo swojej przeszłości i pomimo... tysięcy po prostu wpisów w mediach społecznościowych, które są mu teraz wyciągane i o których zapominać nie należy, moim zdaniem, bo to jest trochę ten case Mencena. Nie porównuję go teraz, ale chodzi mi o to, że Mencen lubi mówić, że te jego 100 ustaw to było tam 4 lata temu, więc nie mówmy o tym. No to tak nie działa jednak. Więc Tomasz Terlikowski też 4 lata temu istniał i też 4 lata temu różne rzeczy publikował i uważam, że trzeba o tym pamiętać. Ja sobie napisałem o tej książce takie zdanie wstępu do naszej rozmowy. Karolina pokazuje granice liberalizmu Terlikowskiego. On pokazuje maksymalne wychylenie konserwatysty po przejściach, choć subiektywnie to on wychodzi na o wiele większego symetrystę.
Ciekawe.
Takie zdanie sobie wynotowałem. Ono oczywiście nie jest syntezuje tej książki, broń Boże, ale to jest myśl, jaką mam po lekturze. Tak jak mówię, ciekawej. Bo to już parę miesięcy minęło. Albo inaczej, co chcieliście osiągnąć tą książką? Bo to, skąd ona się wzięła, to już być może część osób wie, że po prostu byliście razem w programie, dużo rozmawialiście poza kamerami i stwierdziliście, że fajnie byłoby to przelać na papier. Super. Ale co chcieliście osiągnąć tą książką?
Wiesz co, wszystko się zaczyna od tego, że ja mam zazwyczaj inne reakcje emocjonalne niż bardzo wiele osób. O tak. To znaczy, ja na przykład jak słucham, jest to zresztą przywołane w którymś momencie w książce, jak słucham jak w 2020 roku, czy słuchałam jak w 2020 roku po decyzji Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, które która oznaczała de facto całkowity zakaz aborcji w Polsce. Ja słyszałam Tomasza Terlikowskiego z pewną liberalną dziennikarką w radiu. Mhm. Radiu intelektualnym i takim zaangażowanym publicznie. I oni ze sobą rozmawiają, kto bardziej torturuje kogo. Torturowane są płody albo dzieci nienarodzone, żeby to powiedzieć tym językiem, mhm, tak zwanych pro-liferów, albo torturowane są kobiety. I ja sobie myślę wtedy, nie mogę tego znieść, nie mogę wytrzymać tego, bo ja z jednej strony absolutnie nie przyjmuję poglądów Tomasza Terlikowskiego, jeżeli chodzi o aborcję, a z drugiej strony nie chcę, żeby moje poglądy, które są poglądami, to powiedzmy to otwarcie dla wszystkich, ja bym chciała, żeby aborcja była dopuszczalna do 12 tygodnia ciąży na żądanie, czyli dosyć liberalne poglądy. I teraz ja bym nie chciała, żeby moje poglądy były tak wypowiadane. Że teraz będziemy mówili o tym, że torturowane są kobiety i takie przerzucanie się, prawda? Kto kogo bardziej emocjonalnie zaszachuje. To jest jakby pierwszy moment. I, czyli krótko mówiąc, ja sobie wyobraziłam, że musi istnieć rozmowa, w której można Tomasza Terlikowskiego zagiąć. Można mu zrobić trudność. Bo ja mam wrażenie, że tak zwani proliferzy w Polsce są świetnie przygotowani do swojej roli, przede wszystkim słabością argumentów naszej strony.
Zgadzam się w 100%.
Czyli, że oni jakby świetnie sobie ułożyli te argumentacje, odeszli, co jest bardzo istotne, od argumentacji religijnej. Nikt tam nie mówi, bo Bóg tego zabrania, albo religia nie pozwala, prawda? Bo Jezus zakazał, tak? Nikt tego nie powie tam. Oni mają inną argumentację i bardzo często widzę taką kapitulację zupełną po naszej stronie. Dobra, to jest jakby pierwsza rzecz, czyli musi istnieć inny sposób rozmowy z argumentami, które są naprawdę dla nich trudne. To jest punkt pierwszy. A punkt drugi, co ja chcę osiągnąć, ja też mam odwrotną reakcję emocjonalną na 2020 niż bardzo wiele osób. Wiele osób myśli, no, to my wam pokażemy. Wygramy te wybory i jak dozwolimy aborcję, to wy się poczujecie wtedy. A ja mam zupełnie inaczej. Ja sobie myślę, czuję się strasznie upokorzona i rozgniewana. Chociaż zasadniczo dzieci już nie planuję. Już mam dwóch zdrowych synów i super. Ale bardzo nie chciałabym, żebyście się tak czuli, jak ja się czułam. Czyli to jest jakby zupełnie, to jest reakcja empatii zamiast reakcji wściekłości. Okej? I to też jest jakimś moim celem. To znaczy, żeby zacząć jakąś dyskusję, tak, żebyśmy za te kilka lat nie wysłali tych wszystkich konserwatystów i katolików na księżyc. Tak jak my się czuliśmy wysłani. Tak. I uwaga, nie mówię o Jarosławie Kaczyńskim, okay? Bo to jest zupełnie co innego Jarosław Kaczyński, a zupełnie co innego jego wyborcy. Mhm.
Absolutnie się zgadzam. To jest też jedna z myśli, która mi przyświeca od tamtych wyborów 2020, przy tych zdecydowanie. Bo tak żyjąc sobie w internecie i patrząc na to, co się dzieje i rozmawiamy w ogóle dwa dni po świętach. Nie, dzień po świętach jest tak. Wczoraj był jeszcze święto, wczoraj było wielkanocne. Wszyscy myślę, że jak jeden mąż jeździmy do tych swoich domów, spotykamy się z rodzinami i po prostu no, wiemy, co tam się dzieje zwykle. Nie zawsze, nie u wszystkich, ale jednak te memy nie biorą się znikąd. Tak? Że nie potrafimy się pogodzić, nie potrafimy się zrozumieć. I tu się zgadzam, że to, co powinno nastąpić, to jest powrót do normalniejszej rozmowy, a nie wystrzeliwanie kogokolwiek albo wysyłanie za granicę Polski, tak? Albo odmowa nazywania kogoś Polakiem, bo był taki albo inny parę lat temu. Bardzo mi się spodobało to, że nie mam cytatu tutaj, ale była mowa w książce o tym, że rozmowa o aborcji powinna dotyczyć pojęcia życia ludzkiego, a nie pojęcia płodu albo człowieka. Tak? Że ta warstwa językowa tutaj jest u was na górze całej rozmowy, więc można wyłuskać z tego to, o co faktycznie tam chodzi, a nie tylko o to, żeby być głośniejszym, czy też trochę zagiąć drugą osobę. Bo to, o czym ty mówisz, czyli zagiąć Tomasza Terlikowskiego, to jest racja, co nie zmienia faktu, a tutaj sobie chyba wynotowałem, że tam niektóre rzeczy mnie zdziwiły. Zaraz, ja to sobie muszę znaleźć, bo to jest za dobre. To chodziło o... Kurczę, powiedz, że to mam. To było o eutanazji. Mam. O. Otóż moim zdaniem czasem padają uproszczenia oczywiście w tej książce. Znaczy, to nie jest gruba książka, to teraz pokazuję. To nie jest jakieś wielkie tomiszcze. Jest naprawdę przystępnie napisane i do przeczytania, więc pewne uproszczenia muszą nastąpić. Ale czasem uproszczenia myślowe i to chyba jednak... Ja też pewnie dlatego, że jestem bliżej twoich poglądów, widziałem je po stronie Tomasza. To przykład mam a propos eutanazji. Bo we Francji walczy się do końca. Natomiast w Holandii jest pewnego rodzaju łatwość stwierdzenia, że spokojnie możemy przerwać cierpienie. Chodzi o to, że eutanazja zmienia funkcjonowanie medycyny. To są słowa Terlikowskiego. I pomyślałem sobie, że to tak jakby trochę argument pod tytułem, wiesz, bo Francuzi są tacy, a Holendrzy są tacy. Więc to były rzeczy, które nie do końca do mnie przemawiały.
Mm-hmm, tak, tak. I tam jest sprzeciw też w ogóle tego poglądu.
Oczywiście, mm-hmm. Tak, ale jakby że ten rodzaj narracji to bardziej przyjąłbym, gdybym po prostu sobie z kimś rozmawiał i ta osoba by powiedziała, że wiesz, mieszkałem pół roku we Francji, no i oni to są bardziej waleczni. No
to
nie?
Takie anegdotyczne
takie
jest.
Anegdotyczne, mm-hmm. Tak?
Mało filozoficzne.
Oczywiście mało jest tam takich rzeczy, ale po prostu tutaj czepiam się, żeby to powiedzieć. Natomiast generalnie rzecz biorąc, tak, to są rzeczy, które do mnie przemawiają. I a propos wyborów, a propos książki i a propos w ogóle ciebie, to jest świetny cytat. To jest chyba mój ulubiony w ogóle cytat, znaczy nie jest najmilszy, ale jest chyba moim ulubionym z całej książki. Pozwól, że go przytoczę. Zatytułowałem go sobie w notatkach Frustracja pokoleniowa.
Dalej, jedziesz.
Karolina Wigura w książce pisze tak, to będzie jeden ustęp. Czy praca w Polsce jest zawsze mniej warta niż na Zachodzie? Czy nawet polski premier musi jechać na Saksy? Czy Angela Merkel zrezygnowałaby ze stanowiska kanclerz Republiki Federalnej, żeby zostać szefową Rady Europejskiej? Albo inny przywódca europejski, czy zrobiłby to samo? Ta frustracja jest szczególnie odczuwalna dla osób takich jak ja, które z pełnym przekonaniem chciały wiązać swoją karierę z Polską. Jednocześnie mieliśmy wtedy poczucie, że boleśnie rozbijamy sobie głowę o szklany sufit. Myśleliśmy, że będziemy sekretarzami, ministrami, szefami instytucji. Jednak rynek pracy był zablokowany, a sama platforma nie pragnęła na poważnie wyciągać młodszych i niepozbawionych krytycyzmu wobec niej kolegów i koleżanek. Zaś rok po wyjeździe Tuska mogliśmy co najwyżej pomachać biało-czerwonymi i europejskimi flagami podczas demonstracji. Skoro te emocje były częste, nawet w moim antypisowskim przecież środowisku, to w społeczeństwie musiały być dość powszechne i silne. Prawica mogła tej emocji skutecznie używać. Koniec cytatu.
Ano, tak.
Bo to, nie wiem, oczywiście tam jest więcej wątków, ale ten jakoś przykuł moją uwagę, że to było... W kontekście książki Polski to było też tak o tobie.
Mm-hmm. Tak, z całą pewnością to jest też o mnie. Mm-hmm. Ale to jest historia prywatna, która prywatną historią nie jest. To znaczy, to jest historia pokolenia kobiet. Ja napisałam taki tekst, który nazywał się Utracone córki transformacji i właśnie od tego się zaczynał, że rozmawiam z pewnym byłym polskim premierem i ten premier pokazuje mnie palcem i mówi, wie pani co? Co nam się w Polsce udało przez te 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, bo to był koniec rządów Platformy Obywatelskiej, to pani nam się udała i pani pokolenie, to pokolenie. Mhm. Wiesz, to robisz taką minę, ale w istocie socjologicznie rzecz biorąc, to jest prawda, to pokolenie się bardzo udało.
Okay.
Ono się udało zresztą na przestrzeni całej Europy Środkowo-Wschodniej, wliczając w to Niemcy Wschodnie. To jest pokolenie kobiet, dzisiaj 40+, bardzo mobilnych, bardzo wykształconych, bardzo kompetentnych. Kłopot polega na tym, że w części kontekstów politycznych i publicznych te kobiety albo nie znajdują dla siebie miejsca i Polska jest tego świetnym przykładem, to znaczy, że to pokolenie kobiet nie jest w stanie przejąć odpowiedzialności za państwo, chociaż nie mówię, że wyłącznie, nie mówię, że tylko kobiety, tylko nie jest w stanie wejść w odpowiedzialność za państwo. No bo dzisiaj odpowiedzialność za państwo przejmują osoby, które są, jakby dobór nie jest pozytywny, tylko negatywny, tak? I lojalnościowy względem poglądów politycznych jeszcze w dodatku. Albo też, to też jest bardzo istotne, mobilność tego pokolenia, jego kompetencje wzbudzają bardzo wiele strachu. To świetnie widać też na przykładzie Niemiec Wschodnich, gdzie te kobiety, podobnie zresztą jak w polskim kontekście, one wyjeżdżają z małych miasteczek, kształcą się, zajmują jakieś stanowiska i tak dalej, zostaje niestety większość mężczyzn, którzy czują się opuszczeni. Ja to nazywam poczuciem utraty. Nie mówię tego wcale w taki sposób, jak to często się mówi, że a, no bo to mężczyźni, prawda, nie byli mobilni i tak dalej. Tylko mówię to z pełnią empatii. To znaczy, że ktoś został tam i czuje się opuszczony i sfrustrowany, bo zmiana przynosi wielkie koszta. Tak? I ci ludzie bardzo często potem głosują, a to na alternatywę dla Niemiec, a to na Konfederację, prawda, bo to jest takie symboliczne przywrócenie im siły. Także tak, to jest bardzo prywatna, ale bardzo publiczna historia pokolenia.
To wrócę do polskiej polityki, jeżeli pozwolisz. To co dać, bo to jest w ogóle temat wykraczający poza naszą rozmowę, ale temat równie aktualny i temat, który też do mnie powraca. Co zrobić z młodymi mężczyznami, którzy mają, nie chcę powiedzieć problem, którzy mają pustkę jakąś, jakiś niedosyt. I to nie jest tylko polski trend, to jest trend europejski. Jak się zerknie w osoby, które są zanurzone w internecie, to bardzo wypływa na powierzchnię w wielu miejscach.
Nie mam takich łatwych odpowiedzi.
Ale masz
zaczarować
jakieś.
Bo to... Mam zupełnie od drugiej strony.
No dawaj.
Odpowiedź. Aha. Ja bym lubiła zmienić system edukacji w Polsce.
No, ale uważam, że to należałoby. Oni już są.
No tak, ale zmiany społeczne nie możesz projektować na dzisiaj, bo to jest wtedy taka rewolucja typu właśnie populistycznego, czyli ja tutaj damy łatwe rozwiązanie i już. Tak? Ja to bym zupełnie inaczej pomyślała, to znaczy zaczęłabym w Polsce zmianę od zmiany systemu edukacji. Uważam, że w Polsce mamy doskonałych ekspertów, którzy robią szkoły niepubliczne. Bardzo często to są te społeczne szkoły, oni mają świetne kompetencje i ja muszę powiedzieć zupełnie szczerze, nie rozumiem, dlaczego ci ludzie nie stworzyli publicznego systemu edukacji po 89 roku w Polsce. Jak to się w ogóle stało? Ja o to pytałam różnych ojców i matki, założycieli III RP i oni nie byli w stanie mi udzielić przekonującej odpowiedzi. Co to jest takiego, że na przykład, nie wiem, istnieje sieć szkół STO, tak? Społeczne Towarzystwo Oświatowe. To są bardzo dobre szkoły, są w całej Polsce. Dlaczego ci ludzie nie tworzą systemu publicznego? Dlaczego właściwie nigdy nie poproszono ich o to, że słuchajcie, zróbmy wielką reformę, sprawmy, żeby te najlepsze tradycje pedagogiczne, które są w tych szkołach, żeby one po prostu były rozlane po publicznym systemie edukacji. Dlaczego tego nie zrobiono? Ja bym to przede wszystkim zrobiła. To jest coś, tylko widzisz, to jest właśnie, mówiłeś o dłuższej perspektywie. No to jest działanie w perspektywie nie 2 lat, nie 5 lat, tylko 25 lat. To jest jakby pierwsza rzecz. No i druga, jak pytałeś mnie o tę książkę i o to, jak ze sobą rozmawiamy, no to jednak trzeba wprowadzić filozofię do szkół. To jest taki potencjał. Bardzo, bardzo istotny. My się musimy nauczyć ze sobą rozmawiać. Ale to się nie da tak po prostu powiedzieć.
Myśleć.
Hej, nauczcie się rozmawiać. Tylko to trzeba wprowadzić, pokazując, na czym polega myślenie filozoficzne, że ono polega, tak jak w tej książce, w wielkiej mierze na tym to polegało, myśmy się chcieli też poznać. Ja chciałam poznać ten sposób myślenia. Chciałam zrozumieć, jak on myśli. I filozofia polega na tym, tak mnie uczył mój dopiero co zmarły wielki nauczyciel, czyli Paweł Śpiewak. On nas uczył, musisz tak dobrze poznać tego przeciwnika, żeby nim myśleć, a wtedy możesz go zacząć krytykować. No ale to jest właśnie, to są lekcje filozofii.
Ktoś tak w Polsce ma? Ktoś to potrafi w Polsce? Żeby myśleć przeciwnikiem?
Myślę, że są wysepki, gdzie się to dzieje. Myślę, że o tym też wspominamy w tej książce. Są takie na przykład środowiska intelektualne w Polsce, do których kultura liberalna oczywiście należy, nie jest jedyna, bo są też rzeczy po lewej i po prawej stronie. I wszyscy tak właśnie reagują jak ty. A, to taka nisza. To nie powinna być nisza.
Tylko, że moim zdaniem niszowość nie wynika z faktu kalibru zagadnień, którymi się zajmujecie. Wynika z faktu formy. Albo wynika z faktu podania. Wiesz, że bardziej wysublimowany posiłek To nie jest tak, że nie będzie smakowało wszystkim, tylko po prostu czasem się boimy, że to jest tak podane, że się trzeba tak ubrać do tej restauracji tak lepiej i że to będzie w ogóle, wiesz, nie wiadomo co.
To nawet nie o to chodzi, wiesz, ja uważam, że to może tak sobie zostać, ale nie rozumiem takiego podejścia ogólnorozpowszechnionego, że to są takie młodzieżowe jakieś hobby, środowiska intelektualne. Rozumiesz,
że kultura liberalna jest młodzieżowym hobby?
Dokładnie.
Jak krytyka polityczna?
Dokładnie, no. Albo jak teologia, albo teologia polityczna. Albo teologia polityczna. Nowa Konfederacja, przepraszam. Nie Konfederacja, tylko Nowa Konfederacja.
Klub Jagielloński?
A co Klub Jagielloński?
Czy też się zalicza do takich młodzieżowych?
No, to jest dobre pytanie. My już jesteśmy coraz bardziej siwi. W każdym razie.
Trzaskowski chyba też ma siwe
Karol
włosy.
Paciorek też rozmawia, nie? Potrafi rozmawiać, ten gość.
Ale ja nie mam tego całego bagażu, który ty masz dzięki studiom i zajmowaniu się tym profesjonalnie.
To jest przestrzeń rozmowy.
Ja bardzo bym chciał, żeby to była przestrzeń do rozmowy ciekawej, jakościowej i tak dalej. Tylko, że dziś rozmawiam z tobą, jutro będę rozmawiał może z muzykiem, innego dnia będę rozmawiał z twórcą internetowym. W sensie ja nie mam specjalizacji. To trochę jest moja wada i zaleta.
Ale to jest właśnie ta forma, o której mówisz. Mm-hmm. To znaczy, że ty możesz, przepraszam, że tak to ujmę, przemycić ambitną rozmowę o polityce, właśnie dlatego, że oprócz tego rozmawiasz z różnymi osobami, które ci się, przepraszam, świetnie klikają. Mhm. Tak? Czyli, że twoi widzowie obejrzą również to.
Ja mam nadzieję.
I to jest dobrze.
Ale to wynika nie z mojego formatu. To wynika z tego, że wiesz, natknąłem się na ciebie w internecie i posłuchałem. Ja wiem, że ty po prostu ciekawie i z sensem opowiadasz o rzeczach.
Dziękuję.
Bardzo proszę, więc to wynika tak naprawdę z tego. Słuchaj, zanim cię wypuszczę, jeszcze chwilę mam i do tej 14 cię przetrzymam, nie ma opcji. Nie gadajmy o mnie, porozmawiajmy o tobie. Wracając do książki, co tu jeszcze sobie wynotowałem, że dużo jest, w rozdziale o Kaczyńskim bardzo dużo jest win Tuska, to mnie zdziwiło, szczerze mówiąc, bo to zabrzmiało trochę jak wypowiedzi polityków PiSu, którzy po prostu na każdą możliwą kwestię mówią, że to jest coś z Tuskiem, ale nie wiem, może tak trochę na takim patencie był ten rozdział napisany. Co o tym sądzisz?
Ale nie rozumiem cię.
Bo jest rozdział Kaczyński i Tusk, no nie? Mhm. Więc w rozdziale o Kaczyńskim nad wyraz często były różne winy Tuska wypominane. Nie wiem, czy to po prostu może wynikać z tej dychotomii.
A coś tak bardzo zwróciło uwagę?
Nie mam właśnie cytatu. Ale to było bardziej ogólne takie ogólne wrażenie, które mi zostało i pomyślałem sobie, że to zabrzmiało trochę jak no jak politycy PiSu, tak? Że cokolwiek się stało, nawet jeżeli to się wydarzyło tydzień temu, to i tak to jest wina Tuska.
Nie, zupełnie nie mam takiego wrażenia. Rozumiem. To znaczy uważam, że trzeba też bardzo jasno powiedzieć, dlaczego Platforma przegrała wybory w 2015 roku i się zaczęło z populizmu w Polsce.
Wyjechał.
Jest bardzo trudno wyjść z populizmu, jak już raz zacznie rządzić, a szczególnie przypuszczam w młodszej demokracji. Młodszej niż na przykład demokracja amerykańska, chociaż pamiętajmy, że Donald Trump jest zupełnie realnym zagrożeniem w kolejnej kadencji, więc to nie jest wcale tak, że tutaj wracam do tego. Mhm. Bardziej dojrzałe, mniej dojrzałe demokracje. Wobec populizmu właściwie nie mówimy już o dojrzałości i niedojrzałości, tylko mówimy o tym, czy demokracja jest odporna, czy nieodporna. To jest takie angielskie ładne słowo resilience, czy jest odporna na taki proces autokratyzacji, czy też nie jest. No i prawdopodobnie te młodsze są trochę mniej odporne, ale to nie musi tak być wcale.
Okej. Okay. Kolejny fragment, bez cytatu, który mnie złapał, to były momenty, w którym, nie pamiętam niestety, który to jest rozdział, ale chyba jest rozdział Kościół katolicki? Jest.
Jest.
No, to w tym rozdziale to było. Na początku opowiadacie o tym, jak wyglądały wasze domy. Jak wyglądało wasze wychowanie. I dla mnie to jest też jedna z tych rzeczy, która bardzo pięknie się składa w ogóle z tym, o czym tutaj rozmawiamy. Że my jesteśmy, jesteśmy w dużym stopniu tacy, jak nas wychowano, jacy sami się wychowaliśmy, jak się na pewne rzeczy buntowaliśmy, albo wobec nich się nie buntowaliśmy. I wydaje mi się, że to jest rozdział, który gdyby był na początku, to czytelnika mógłby trochę już ustawić do końca książki, mam takie wrażenie. Bo to jest rozdział, który odpowiada bardzo na to, jacy wy jesteście i dlaczego rozmawiacie właściwie na takie, a nie inne tematy.
Na pewno zależało nam na tym, żeby też trochę się pokazać, to znaczy w ogóle kim my jesteśmy. I wydaje mi się, że to jest też istotne z punktu widzenia pewnej takiej genealogii intelektualnej albo genealogii nawykowej naszego społeczeństwa, że my byliśmy kiedyś kulturowo katoliccy, a teraz już niekoniecznie. I moja prywatna biografia, która jest biografią osoby ochrzczonej i po pierwszej komunii świętej, która jednak z kościołem katolickim dzisiaj nie ma nic wspólnego, to jest, wydaje mi się, też taka prywatna historia, która jest publiczną historią, bo ona opowiada coś na temat bardzo ważnego przesunięcia się w naszej kulturze. Mhm. Dlatego to jest podsłaniane tutaj.
Powiedz, jak zmobilizowałabyś, kończąc naszą rozmowę, jak zmobilizowałabyś osoby młode do pójścia na wybory?
A to zależy ci na takiej akcji profrekwencyjnej?
Nie, pytam. Mhm. Po prostu pytam. To nie jest tak, że tutaj ja zaczynam jakąś, wiesz, zakrojoną na pół roku akcję frekwencyjną, tylko gdzieś tam to jest jeden z elementów, no też po to się spotykamy, tak? Mhm. Większość, wedle tam statystyk na YouTube moich widzów, to są osoby 25-35. Taka zdecydowana większość. Więc zaliczamy ich do koszyka ludzi młodych. No i tak sobie myślę, że wiesz, część z nich odsłucha tę rozmowę po prostu, część z nich odsłucha i to gdzieś tam się będzie składało, więc zastanawiam się, czy w ogóle masz jakiś taki, czy masz takie myślenie o tym, że warto zachęcać do pójścia na wybory, czy też uważasz, robiąc 3 kroki wstecz, że nie jesteś od tego.
Ja to nie tak ujmuję, wiesz? To znaczy, ja nie jestem aktywistką, dlatego trudno mi jest powiedzieć, no to teraz ja was zachęcę. Brzmi to też dla mnie paternalistycznie albo maternalistycznie, jak sobie tam życzysz. To znaczy, ach, wy młodzi, tacy ważni jesteście dla...
Nie, to nie wynika z tego. To ja to ja to po prostu mówię tylko dlatego, że taka jest chorowa widownia tego kanału. Mhm. Tylko dlatego.
Jasne. Wiesz co, już wspomniałam raz w tej rozmowie nazwisko Pawła Śpiewaka. Tak. On nas nauczył, nas dzisiaj już podstarzałych młokosów, dlaczego polityka jest ważna. Nie dlaczego warto iść na wybory, tylko dlaczego polityka jest ważna.
Proszę bardzo.
Bo po pierwsze, ona daje możliwość zajęcia się rzeczami, które nas realnie bolą. Mój moment, kiedy ja zaczynam współpracę z ratuszem w dzielnicy Bielany w Warszawie, to jest moment, kiedy ja idę z wózeczkiem z moim młodszym synem, widzę, że deweloper ogrodził działkę tam, gdzie to nie powinno być ogrodzone i myślę sobie, ja tego nie zdzierżę. Czyli to jest kwestia takiego, że co cię boli, tak? Albo możesz to powiedzieć mocniejszym słowem, tak? Co cię boli, to jest jakby pierwsza rzecz, a druga to właśnie, żeby pamiętać o tym, że ten deweloper, że on się może pojawić w twoim ogródku. Że tobie się może wydawać, że ty jesteś w swoim splendid isolation i po prostu ty sobie będziesz żyć po swojemu. I miałam też takie studentki, które mówiły, a tam zakaz aborcji, a i to sobie wyjadę. Zupełnie i pobrzmiewa mi to zdanie Jarosława Kaczyńskiego. Każda w miarę rozgarnięta osoba. No dobrze, a potem jesteś Izabelą z Pszczyny. Okej, i już nigdzie nie wyjedziesz. Więc to jest coś takiego, że musisz złapać rzeczywistość. Dorwać ją musisz, zanim ona cię dorwie. Tak? I to właśnie robisz, mówiąc, mnie coś tam boli. To może być cokolwiek, może mnie przeszkadzać, nie wiem, ten krawężnik, na który muszę wjechać, tym wózkiem, albo tym rowerem, albo cokolwiek to jest, tak? Albo to, że ten deweloper ogrodził działkę. Albo to, że moja siostra nie mogła mieć aborcji. Albo to nie jest prawdziwa, to jest po prostu przykład. Ale cokolwiek, co mnie boli, tak? I że to należy wrzucać w politykę. Tak, że doświadczenie prywatne czynimy doświadczeniem publicznym i politycznym. No i wtedy się zachowujemy jak starożytni Grecy, bo oni tak robili. Dla nich polityczność to właściwie było wszystko.
Czyli co boli nas, to być może politycy wybrani w tych wyborach będą mogli na to odpowiedzieć.
Znaczy, no tak.
W jakiś sposób na pewno odpowiedzą, bo mogą odpowiedzieć milczeniem. Więc to też jest jakaś odpowiedź.
Ja kiedyś, jak zaczęłam prowadzić te zajęcia, o których ci opowiadałam, o zaangażowaniu obywatelskim na Uniwersytecie Warszawskim, to pierwotnie pytałam na początek ludzi, jak przychodzi na zajęcia, co przeczytaliście w tym tygodniu. Z gazet, czy was coś zainteresowało. A potem pytałam, co was boli. A co was boli w tym tygodniu? I to były najciekawsze rozmowy.
rezonuje mi to z Jackiem Żakowskim, który na Kolegium Civitas swoim studentom robił te takie kolokwia cotygodniowe z prosówki właśnie. Mhm. Ale on chyba nie pytał o to. Co na końcu nie było pytania, co studentów boli. No dobrze. Karolina, bardzo pięknie ci dziękuję.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
To była przyjemność. Książka, której możecie poczytać, co myśli Karolina, co myśli Tomasz, jest dostępna, to zachęcam na pewno do przeczytania. Ja wam pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że najbliższe pół roku będzie przeciekawe, jeżeli chodzi o ten kanał w kwestii polityki właśnie. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku.